Kryminalne Labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski.
A naszym gościem jest dzisiaj profesor Patryk Pleskot, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Autor książki Zabić. Mordy polityczne w PRL, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Witamy Pana serdecznie.
Witam Państwa, witam słuchaczy.
Porozmawiamy o mordach politycznych właściwie u schyłku PRL-u, a dziś zwłaszcza o księdzu Stefanie Niedzielaku. To taki ksiądz, który rzeczywiście poniósł śmierć już właściwie w momencie, kiedy niemal okrągły stół się zaczynał, kiedy PRL chylił się ku upadkowi. A jednak kwalifikuje się to, i pan także kwalifikuje w swojej książce, jako mord polityczny. Ale zacznijmy od początku, czyli właściwie od końca jego życia, od tego, w którym momencie dochodzi do tej śmierci i w jakich okolicznościach. To był styczeń 1989 roku, noc z 20 na 21 stycznia.
Tak, jeśli chodzi o okoliczności zbrodni, to my wiemy naprawdę dużo. Potrafimy właściwie sekunda po sekundzie odtworzyć te ostatnie chwile życia księdza Niedzielaka. Wiemy, że cała ta zbrodnia trwała dokładnie 53 sekundy. Ksiądz wieczorem przebywał po prostu w swoim mieszkaniu na plebanii przy kościele świętego Boromeusza na warszawskich Powązkach. Oglądał telewizor, odmawiał różaniec. W pewnym momencie ktoś podkradł się do niego, zadał pierwszy cios. Ksiądz uniósł się na chwilę z fotela, ale nie zdążył się obronić. Pod gradem ciosów spadł na ziemię, fotel się złamał. Ksiądz jeszcze próbował na czworaka doczołgać się do okna, by wezwać pomoc. Ale wtedy otrzymał już taki śmiertelny cios, po prostu skręcono mu kark, mówiąc brutalnie, i stracił w ten sposób życie. Tak więc potrafimy tą zbrodnię z drastycznymi szczegółami otworzyć właściwie sekunda po sekundzie, natomiast problem jest jeden i zasadniczy: kto to zrobił? Oczywiście możemy ogólnie mówić, że zbrodnia ta miała miejsce czy swoje źródło w aparacie represji, czy w tym środowisku związanym z aparatem represji PRL-owskim. Pamiętajmy, że taki słynny, niesławny właściwie Departament IV MSW, który zajmował się właśnie inwigilacją kościołów, nie tylko katolickiego, ale głównie katolickiego, też nękaniem poszczególnych księży, jak najbardziej działał jeszcze w 1989 roku. Natomiast zasadnicza trudność jest taka, żeby podać konkretne osoby z imienia i z nazwiska, to raz, a po drugie pewne wątpliwości czy znaki zapytania budzi również kwestia motywacji tych sprawców. Pamiętajmy, że ksiądz Stefan Niedzielak w tym momencie był już, szykował się na emeryturę, prawda? To jest rocznik 1914, tak więc to był duchowny już wiekowy. On nie był jakimś wojującym opozycjonistą w tym znaczeniu, że byłby postrzegany jako takie zagrożenie ze strony opozycji, trochę jak ksiądz Popiełuszko, czy jak ksiądz Suchowolet, czy jak ksiądz Zych, o których jeszcze może kiedyś będziemy mówić. Natomiast ksiądz Stefan Niedzielak był bardzo zasłużonym kapłanem, jeśli chodzi o upamiętnianie zbrodni katyńskiej. I tutaj może był ten element, który był takim naciskiem na odcisk dla władzy, na tą sprawę, która przecież była tematem tabu w całym okresie PRL-u. Ksiądz Stefan Niedzielak już znał prawdę o Katyniu jako współpracownik podziemia niepodległościowego, jeszcze zbrojnego w czasie II wojny światowej, od samego początku, i właściwie całe swoje dorosłe życie podporządkował temu, żeby tą zbrodnię katyńską w ten czy inny sposób, tak to jak to było możliwe, upamiętniać. I ta liberalizacja polityczna, która następuje pod koniec lat 80., powoduje, że te jego inicjatywy związane z upamiętnianiem zbrodni katyńskiej, one zaczęły być coraz bardziej widoczne, prawda? Ksiądz Niedzielak był jednym z inicjatorów stworzenia sanktuarium poległym i pomordowanym na wschodzie, właśnie w kościele świętego Karola Boromeusza. W 81 już roku wzniósł krzyż katyński na cmentarzu powązkowskim, który od razu został usunięty później przez władzę. Tworzył ten ruch rodzin katyńskich. Tak więc tu rzeczywiście pod tym względem był osobą, która od strony ideologicznej była bardzo wroga i była po prostu przeciwnikiem politycznym tej władzy. Ale niestety do dziś oczywiście tych sprawców, oczywiście, to właśnie nie jest oczywiste, to jest smutne, do dziś tych sprawców nie udało się zidentyfikować. Co więcej, jeszcze w XXI wieku mamy dowody na mataczenie w tym śledztwie. Ginęły kluczowe dowody, jak chociażby fragment lateksowej rękawiczki, który został znaleziony na miejscu zbrodni, czy 5 włosów, które zostały zidentyfikowane, odciski palców, które znaleziono na miejscu zbrodni. Jeszcze w XXI wieku te dokumenty ginęły, a mataczenie zaczyna się oczywiście od samego początku, od momentu odkrycia właściwie zwłok księdza Niedzielaka.
I Jest szansa, panie profesorze, że kiedyś poznamy prawdę, pełną prawdę o zabójstwie księdza Niedzielaka?
Na pewno nie w takim znaczeniu procesowym, znaczy na pewno. Wydaje mi się, że w znaczeniu takim procesowym, to znaczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej po prostu sprawców, to nie. No nieubłagany upływ czasu powoduje, że przy tych sprawach, oczywiście one są powiedzmy najnowsze, bo dotyczą 89 roku, no ci sprawcy mogą jeszcze oczywiście żyć, no ale już zbrodnie i wcześniejsze, a może nawet te z 89 roku, już tak z czystego upływu czasu stają się właściwie nierealizowalne, bym tak powiedział, pod względem procesowym. Oczywiście śledztwa, które prowadzi w wielu takich sprawach jeszcze Instytut Pamięci Narodowej, czy to śledztwa prokuratorskie, czy po prostu też badania historyczne, mogą przyczynić się do odkrycia nowych wątków, nowych świadectw, nowych wymiarów tych zbrodni, ale szczerze mówiąc ja jestem pesymistą, to znaczy ja nie spodziewam się, żeby doszło tutaj jeszcze do jakiegoś przełomu. Znaczy powiem tak, pewne tropy są, akurat w sprawie Niedzielaka prokuratorom IPN-u czy historykom prowadzącym te sprawy udało się powiedzmy znaleźć pewne tropy, które mogły doprowadzić do konkretnych osób, no ale nie mamy dowodów, nie mamy twardych dowodów, które pozwoliłyby nam nawet mi tutaj teraz po prostu powiedzieć, że a ta osoba wydaje się tutaj mocno podejrzana. No, mam za mało danych, za mało możliwości po prostu, żeby takie stwierdzenia padły. Tak więc o ile wiedza historyczna może się jeszcze posunąć do przodu, tak pod względem karnym nie spodziewam się, a obawiam się również, że pod względem wiedzy historycznej do jakichś radykalnych przełomów tutaj wcale nie musi dojść, ale bardzo chciałbym się mylić.
Komunistyczna propaganda, jeszcze wtedy mająca się całkiem nieźle, przedstawiała księdza Niedzielaka nie jako ofiarę mordu. Później z czasem także w trakcie śledztwa przyznano jednak, że był to mord, choć niekoniecznie polityczny. No i tu właśnie pytanie o to, dlaczego możemy dzisiaj mówić o tym, że to nie był zwykły mord. Ksiądz Niedzielak zginął, o czym pan też pisze w książce, od fachowych ciosów, prawdopodobnie bardzo fachowych ciosów karate. Miał złamany kręgosłup szyjny. W dodatku w zasadzie nie było śladów włamania. Ksiądz Niedzielak zginął właściwie rzeczywiście już w roku 89, kiedy można by powiedzieć, że to mogło być po prostu rabunkowe włamanie. Tyle tylko, że z jego mieszkania nic cennego nie zginęło. O dziwo zginęły sztućce z kuchni. No właśnie, o czym to wszystko świadczy?
O wielu rzeczach. Po pierwsze, sprawy księdza Niedzielaka też nie można rozpatrywać samej w sobie. Jest to właściwie początek serii tajemniczych mordów, które są realizowane właśnie w 89 roku. No, nie jest przypadkiem, że w przeciągu właściwie kilku miesięcy ginie trzech duchownych, a może i jeszcze więcej osób, chociażby matka mecenasa Piesiewicza, Aniela Piesiewicz, który z kolei mecenas Piesiewicz był oskarżycielem posiłkowym w sprawie sprawców zbrodni na księdzu Popiełuszce. Więc gdzieś mamy tutaj zmasowaną serię, czy po prostu serię tajemniczych morderstw dotyczących, czy związanych ze środowiskiem kościelnym. I to, że to jest 89 rok, rzeczywiście zastanawia, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że to jak to, no przecież ten komunizm już upada, funkcjonariusze bardziej się martwią swoją przyszłością niż realizowaniem jakichś wytycznych operacyjnych, ale paradoksalnie może, a może nie paradoksalnie, w tym 89 roku, w tym chaosie, który się tworzy, w tym takim czasie transformacyjnym, moim zdaniem przestrzeń dla takich mordów gdzieś z pograniczy jakichś prywatnych rozrachunków czy polityki zyskuje rację bytu i właśnie łatwiej jest doprowadzić do takiej śmierci, do takich zbrodni w momencie, w którym system się sypie, w którym kwestia kontroli jest już mniejsza, w którym no, wolna amerykanka powiedzmy jest bardziej możliwa do realizacji. Czasy transformacji, czasy przełomu są to czasy niepewności, chaosu, gdzie pewne sprawy funkcjonariusze niekoniecznie najwyższego szczebla mogą brać w swoje ręce i moim zdaniem w sprawie Stefana Niedzielaka i innych księży mordowanych w tym roku, gdzieś ta bezpieka zerwała się z łańcucha po prostu. Ten nadzór polityczny był mniejszy, czasy były niepewne i mam wrażenie, że tutaj bezkarność tych funkcjonariuszy i też możliwość bezkarnego działania, niekontrolowanego przez samą górę, była większa. Ja bym nie szukał może odpowiedzialności za te zbrodnie w samej wierchuszce, to znaczy, nie wiem, Kiszczak z Jaruzelskim, pewnie w przeciwieństwie do zbrodni na księdzu Popiełuszce, nie byli odpowiedzialni za śmierć księdza Niedzielaka, ale gdzieś już na szczeblu, powiedzmy, nie wiem, dyrektorów departamentów czy naczelników wydziałów poszczególnych w ramach aparatu represji, takie przyzwolenie mogło nastąpić. Tak więc dla mnie ten czas chaosu jest wręcz sprzyjający do mordów politycznych, w przeciwieństwie do czasów, kiedy mamy po prostu bardzo tutaj ścisłą kontrolę i te powiedzmy represyjność państwa realizuje się w postaci po prostu terroru powszechnego, który trwa, jak to było w czasach stalinowskich chociażby, czy w pewnym oczywiście tylko przestrzeni również w stanie wojennym. Natomiast tu te punktowe akcje, punktowe zabójstwa polityczne, one wręcz w okresie odprężenia czy rozprężenia bardziej, moim zdaniem są bardziej prawdopodobne niż w okresie właśnie, kiedy ten system jest bardzo, bardzo ścisły i po prostu funkcjonuje z punktu widzenia władz dobrze. Moglibyśmy mówić o morderstwie, no bo jakie mamy możliwości? Jeżeli morderstwo polityczne, no to jakie? Kryminalne, osobiste. Oba te tropy okazują się zupełnie niepasujące do sprawy księdza Niedzielaka. Jak już pan redaktor stwierdził, z mieszkania właściwie nic nie zginęło. Nie ma tutaj narzędzi, które pozwoliłyby nam zaliczyć to morderstwo do mordów kryminalnych. Szukano oczywiście od razu też dla celów propagandowych, żeby tu wydobyć jakieś elementy negatywne z życiorysu Niedzielaka, a właśnie motywów obyczajowych, czy to jakiś skandal pod względem, nie wiem, życia prywatnego, nie wiem, jakiś alkoholizm, podejrzane towarzystwo. Oczywiście tak sugerowano, że coś może być na rzeczy w propagandzie, ale nic. Nawet śledztwo prowadzone w sposób polityczny, jeszcze upolityczniony w 89 roku, ono nie doprowadziło do żadnego stwierdzenia, by tutaj jakiś motyw obyczajowy, czy prywatny, rodzinny, osobisty zadecydował o tej zbrodni, no to przez redukcję zastoją nam motywy polityczne i sam fakt, że to śledztwo i cała sprawa została od razu upolityczniona, od razu przejęta również przez propagandę, świadczy o tym, że władze poczuły, że tutaj sprawa jest polityczna i tak była też politycznie traktowana przez społeczeństwo. A gdy dodamy do tego kolejne zbrodnie, które w bardzo szybkim czasie następują po śmierci Niedzielaka, no to wyjaśnienie politycznych motywów tej zbrodni wydaje się najbardziej prawdopodobne, chociaż, jak już powiedziałem, ono nie jest łatwe, bo to trudno znaleźć taki jeden jakby punkt zaczepienia bardzo konkretny, jak będzie było w przypadku księdza Popiełuszki czy Suchowolca, gdzie oni byli traktowani rzeczywiście jako wrogowie systemu, no ci najważniejsi, których należało po prostu tak czy inaczej uciszyć. U księdza Niedzielaka sprawa jest bardziej zniuansowana, bo jak mówię, to nie był kapłan, który by tutaj współpracował jawnie z opozycją, ale ten Katyń, jakby ta chęć moim zdaniem załatwiania takich półosobistych rozrachunków, która gdzieś się pojawiła w aparacie represji w tym momencie transformacji, jest źródłem tej zbrodni.
Co ciekawe, wspomniany ksiądz Stanisław Suchowolec zginął jeszcze w tym samym miesiącu, czyli także w styczniu, dokładnie 30 stycznia 1989 roku. Choć dzisiaj, po przeszło 30 latach, które upłynęły od tamtego czasu, wydaje nam się, że ten przełom lat 80. i 90. to były już takie spokojne czasy. Mordy polityczne, o których opowiada nasz gość, profesor Patryk Pleskot, świadczą o czymś zgoła odmiennym. O tych mordach będziemy Państwu opowiadać w podcastach Kryminalne Labirynty PRL, podcastach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. A dziś bardzo dziękujemy za rozmowę. Profesor Patryk Pleskot, autor książki Zabić, mordy polityczne w PRL, był naszym i Państwa gościem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję.